Wydawnictwo Siedmioróg przedstawia George Orwell. Folwark zwierzęcy. Przekład z języka angielskiego Adam Zabokrzycki. Czyta Andrzej Waślewski. Rozdział pierwszy. Pan Jones, właściciel folwarku dworskiego, pozamykał na noc drzwi kurników. Był jednak zanadto pijany, by pamiętać o otworach dla kur. Trzymając w ręku kolebiącą się z boku na bok latarnię, przeszedł zataczając się przez podwórze i strząsnął buty przy tylnym wejściu. Następnie utoczywszy z beczki w składziku ostatnią szklanicę piwa, skierował niepewne kroki do łoża, skąd dochodziło już chrapanie małżonki. Jak tylko w sypialni zgasło światło, cały folwark ożył i w budynkach gospodarskich zewsząd rozległy się szmery i trzepotanie skrzydeł. Wieść rozeszła się w ciągu dnia, że stary major, medalowy knur rasy angielska średnia biała, miał dziwny sen poprzedniej nocy i pragnie opowiedzieć go pozostałym zwierzętom. Uradzono, że gdy pan Jones uda się na spoczynek i zrobi się bezpiecznie, wszyscy spotkają się w wielkiej stodole. Stary major, tak zawsze o nim mówiono, choć na wystawie prezentowany był jako królewicz z Willington, cieszył się na folwarku ogromnym szacunkiem i każdy był gotów poświęcić godzinę snu, by usłyszeć, co ma im do powiedzenia. W końcu wielkiej stodoły, na specjalnym podwyższeniu wymoszczonym świeżą słomą, czekał już leżąc wygodnie major, a nad głową świeciła mu latarnia przywieszona na górnej belce. Liczył sobie 12 wiosen i choć ostatnio mocno się zaokrąglił, to i tak zachował dostojny wygląd, a ryj jego miał mądry i dobrotliwy wyraz, mimo iż jakoś nigdy nie wycięto mu kłów. Zaraz też zaczęły schodzić się pozostałe zwierzęta, by zająć najodpowiedniejsze dla ich postury miejsca. Najpierw zjawiły się trzy psy – Bluebell, Jessie i Pincher, a po nich trzy świnie, które usadowiły się na słomie bezpośrednio przed podwyższeniem. Kury przycupnęły na parapetach okiennych, gołębie pofrunęły na krokwie, owce i krowy ułożyły się za świniami i po chwili przeżuwały już w najlepsze. Dwa konie pociągowe, Boxer i Clover, przyszły razem, stąpając niezmiernie powoli i stawiając ostrożnie wielkie włochate kopyta, żeby przypadkiem nie nadepnąć na jakieś małe zwierzątko niewidoczne w słomie. Clover była dorodną klaczą o wyglądzie matrony, wchodzącą w wiek średni, która nigdy nie odzyskała zgrabnej sylwetki po urodzeniu czwartego źrebięcia. Boxer zaś był nie lada okazem. Ponad 180 centymetrów w kłębie i tak silny, jak dwa zwykłe konie do spółki. Biały pasek u dołu nosa nadawał mu nieco głupawy wygląd, co by się zgadzało, gdyż do orłów intelektu to on nie należał. Niemniej darzono go na folwarku powszechnym szacunkiem za stałość charakteru i ogromną pracowitość. Za końmi przybyła biała koza imieniem Muriel i osioł Benjamin. Był on najstarszym zwierzęciem na folwarku i miał najbardziej nieznośny charakter. Rzadko się odzywał, ale gdy już to zrobił, były to zazwyczaj impertynencje. Twierdził na przykład, że Bóg dał mu ogon, żeby mógł się odganiać od much, choć on wolałby raczej nie mieć ogona i much wokół siebie. Ze wszystkich zwierząt tylko on jeden nigdy się nie śmiał. Pytany o przyczynę, odpowiadał, że nie widzi nic, z czego można się pośmiać. Tym niemniej, choć nie przyznawał się do tego otwarcie, był bardzo przywiązany do Boxera. Obaj niedzielę spędzali zazwyczaj na niewielkim wybiegu za sadem, stojąc obok siebie w milczeniu i skubiąc zapamiętale trawę. Ledwie konie ułożyły się wygodnie, gdy do stodoły wtoczyło się gęsiego statko świeżo wyklutych kaczątek, które straciły matkę. Maluchy popiskiwały cieniutko, kołysząc się na boki w poszukiwaniu miejsca, gdzie nikt ich nie rozdepcze. Klover wystawiła przednią nogę, coś na kształt wału ochronnego, za którym kaczęta ułożyły się ufnie i natychmiast zasnęły. W ostatniej chwili do stodoły tanecznym krokiem wbiegła Molly, śliczna, głupiutka biała klacz, zaprzęgana przez pana Jonesa do bryczki, która wdzięcząc się i pogryzając kostkę cukru, zajęła miejsce niemal na samym przedzie. Cały czas potrząsała białą grzywą w nadziei, że obecni zwrócą uwagę na wplecione w nią czerwone kokardki. Ostatnia z całego zwierzyńca przybyła kotka. Rozejrzała się swym zwyczajem wokoło w poszukiwaniu najcieplejszego kąta, aż w końcu wcisnęła pomiędzy boksera i Klover i zaległszy tam wreszcie, pomrukiwała z ukontentowaniem, nie słuchając ni słowa z tego, co mówi major. Były tam teraz już wszystkie zwierzęta, wyjąwszy oswojonego kruka o imieniu Mojżesz, który spał na żerdzi przy tylnych wrotach. Kiedy major zobaczył, że wszyscy usadowili się wygodnie i czekają w napięciu, odchrząknął i zaczął tymi słowy: towarzysze, jak zapewne już słyszeliście, miałem tej nocy dziwny sen. Ale o tym śnie będzie nieco później. Najpierw mam wam do powiedzenia coś innego. Nie wydaje się, towarzysze, żebym miał tu z wami pozostać zbyt wiele miesięcy. Ale zanim umrę, czuję się w obowiązku przekazać wam tę mądrość, jaką udało mi się zgłębić. Żyłem tu wśród was bardzo długo. Miałem wiele czasu na rozmyślania. Gdy tak leżałem samotnie w moim boksie i wydaje mi się, że pojąłem istotę życia na tej ziemi nie gorzej niż każde inne zwierzę. I o tym właśnie chcę z wami mówić. A więc do rzeczy, towarzysze. Zastanówmy się, do czego sprowadza się to nasze tutaj życie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nasze życie jest nędzne, pełne znoju i do tego krótkie. Przychodzimy na świat, dostajemy zaledwie tyle jedzenia, aby nie paść z głodu, a tych z nas, którym starcza sił, zmusza się do pracy aż do upadłego. W momencie zaś, gdy przestajemy być przydatni, jesteśmy zażynani z największym okrucieństwem. Żadne zwierzę w Anglii po skończeniu roku nie zazna szczęścia i nie dowie się, co to wypoczynek. Ani jedno zwierzę w Anglii nie wie, co to wolność. Życie każdego zwierzęcia to nędza i cierpienie. Oto cała prawda. Czy jednak całe to upodlenie to normalny porządek natury? A może to ten nasz kraj jest zbyt ubogi, by ci, którzy go zamieszkują, mogli żyć godziwie? Nie, towarzysze, po tysiąckroć nie! Angielska ziemia jest żyzna. Mamy dobry klimat. Nasza ziemia jest w stanie zapewnić dostatek żywności dla znacznie większej ilości zwierząt, niż żyje tu obecnie. Weźmy choćby nasz folwark. Mógłby on wyżywić tuzin koni, 20 krów, setki owiec i wszystkie one mogłyby żyć tak komfortowo i tak godnie, że trudno nam sobie to obecnie wyobrazić. Dlaczego zatem toniemy w tym pożałowania godnym marazmie? Ponieważ niemal cały owoc naszej pracy jest kradziony nam przez ludzi. Można to podsumować jednym słowem. Człowiek. Człowiek jest jedynym realnym wrogiem, jakiego mamy. Usuńmy człowieka, który stoi nam na drodze, a na zawsze zniknie podstawowa przyczyna naszego głodu i pracy ponad siły. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje, niczego nie wytwarzając. Nie daje mleka, nie składa jaj, jest za słaby, żeby ciągnąć pług. Nie jest na tyle szybki, by łapać króliki, a jednak jest panem wszystkich zwierząt. Zmusza je do pracy,
Oddaję im to nędzne minimum, dzięki któremu nie padają z głodu, a resztę zatrzymuję dla siebie.
Naszym wysiłkiem uprawia ziemię. Nasz nawóz ją użyźnia, a mimo to ani jedno z nas nie ma nic na własność poza skórą na grzbiecie. Wy, krowy, które widzę przed sobą, ileż to tysięcy kanek mleka dałyście w ciągu tego tylko roku? I na co poszło to mleko, które powinno wykarmić nasze dorodne cielęta? Każda jego kropla trafiła do gardeł naszego wroga. A wy, kury, ile jaj zniosłyście w bieżącym roku i z ilu z nich kiedykolwiek wylęgły się kurczęta? Wszystkie pozostałe trafiły na targ, żeby pan Jones i jego ludzie mieli z nich pieniądze. A ty, Clover, gdzie są te cztery źrebięta, które urodziłaś i które powinny stać się dla ciebie podporą i pociechą na stare lata? Każde z nich zostało sprzedane po ukończeniu roku życia i nigdy więcej nie zobaczysz żadnego z nich. W zamian za cztery bolesne porody i cały ten znój w polu. Co ty kiedykolwiek dostałaś poza skąpymi racjami żywności i przegrodą w stajni? Ale nawet tego nędznego żywota, jaki prowadzimy, nie pozwalają nam dokonać w naturalny sposób. No ja akurat to nie mogę narzekać, ponieważ należę do tych nielicznych szczęśliwców. Dożyłem 12 lat i doczekałem się ponad 400 dzieci. Te 12 lat to naturalny wiek świni, ale żadne zwierzę nie ucieknie w końcu przed rzeźnickim nożem. Wy tutaj, siedzące przede mną młode tuczniki, jak jeden zakończycie swój żywot, wydając ostatni kwik na drewnianym pniu przed upływem roku. Wszystkich nas czeka ten koszmarny koniec. Krowy, świnie, kury, owce. Nikomu się nie upiecze, nawet konie i psy spotka nielepszy los. Wiedz, bokser, że w tym samym dniu, kiedy zwiotczeją te twoje potężne muskuły, pan Jones sprzeda cię rzeźnikowi, który poderżnie ci gardło i ugotuje z ciebie karmę dla psów na lisy. A gdy chodzi o psy, to gdy się starzeją i tracą zęby, pan Jones przywiązuje im do szyi cegłę i topi w najbliższym stawie. Czyż to nie jest jasne jak kryształ, towarzysze, że całe zło tego świata ma swoje źródło w ludzkiej tyranii? Pozbądźmy się tylko człowieka, a nam przypadną owoce naszej pracy. Praktycznie w ciągu jednej nocy możemy stać się wolni i bogaci. Co zatem należy zrobić? A jakże? Musimy dniem i nocą, w znoju i z pełnym oddaniem, dokładać wszelkich starań, by obalić ludzki ród. Oto moje dla was, towarzysze, przesłanie. Walka zbrojna! Nie wiem, kiedy rewolucja wybuchnie. Może za tydzień, może za 100 lat. Jestem jednak pewien, tak jak tego, że widzę tę oto słomę pod racicami, że prędzej czy później sprawiedliwości stanie się zadość. Skupcie swój wzrok tylko na tym, towarzysze, przez resztę swego krótkiego życia, lecz przede wszystkim przekażcie moje słowa tym, którzy przyjdą po was, by przyszłe pokolenia prowadziły dalej walkę, aż do zwycięstwa. Pamiętajcie też, towarzysze, iż ani przez moment nie może zabraknąć wam determinacji. Nie dajcie się zwieść fałszywym prorokom. Nigdy nie dajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że człowiek i zwierzęta mają wspólne interesy, że jego dobrobyt jest równocześnie i waszym dobrobytem. To wszystko kłamstwa! Człowiek nie dba o niczyje interesy poza swoimi. I niech między nami, zwierzęta, zapanuje absolutna jedność, pełne braterstwo broni w walce. Wszyscy ludzie to nasi wrogowie. Wszystkie zwierzęta są sobie braćmi. Po ostatnich słowach podniosła się ogłuszająca wrzawa. W trakcie przemowy majora z nor wylazły cztery wielkie szczury i stanąwszy słupka, słuchały w napięciu. Nagle dostrzegły je psy i szczury zdołały ocalić życie jedynie dzięki szybkości, z jaką czmychnęły do kryjówek.
Major uniósł racicę, by uciszyć owację.
Towarzysze, kontynuował po chwili, jest jeszcze coś, co trzeba nam ustalić. Dzikie zwierzęta, takie jak szczury czy króliki, czy one są przyjaciółmi, czy też wrogami? Proponuję, abyśmy to przegłosowali. Głosujmy zatem. Pytanie do wszystkich. Czy uważamy szczury za towarzyszy?
Głosowanie odbyło się niezwłocznie i przeważającą większością zgodzono się, że szczury są towarzyszami. Były tylko 4 głosy przeciwne, 3 psy i kotka, która, jak się później okazało, głosowała na obie strony. Major kontynuował.
Mam niewiele więcej do dodania. Powtórzę tylko. Nigdy nie zapominajcie, że waszym obowiązkiem jest wrogość wobec człowieka i wszystkich jego poczynań. Wszystko, co chodzi na 2 nogach, jest wrogiem. Wszystko, co chodzi na 4 lub ma skrzydła, jest przyjacielem.
Pamiętajcie także i to, że w walce z człowiekiem nie wolno nam się do niego upodobnić. Nawet gdy go już pokonacie, nie przejmujcie jego wad. Żadnemu zwierzęciu nie wolno mieszkać w domu, albo spać w łóżku, albo nosić ubrań, pić alkoholu, czy palić tytoniu, dotykać pieniędzy lub zajmować się handlem. Wszystkie zwyczaje człowieka są odrażające. A co najważniejsze, żadnemu zwierzęciu nie wolno tyranizować swoich pobratymców. Słabi czy silni, mądrzy czy nie za bardzo, wszyscy jesteśmy braćmi. Żadnemu zwierzęciu nie wolno zabić innego zwierzęcia. Wszystkie zwierzęta są równe.
No a teraz, towarzysze, powiem wam o moim śnie z ostatniej nocy. Nie potrafię go wam opisać. W moim śnie widziałem, jak będzie wyglądać ziemia po tym, jak zniknie z niej człowiek. Przypomniało mi to coś, co zapomniałem już dawno temu. Wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze małym prosiakiem, moja matka i inne maciory zwykły śpiewać starą pieśń, z której pamiętały tylko melodię i pierwsze 3 słowa. Znałem tę melodię z dzieciństwa, ale już dawno temu wyleciała mi z pamięci. Ostatniej nocy jednakże przypomniała mi się ona w moim śnie. A co więcej, wrócił mi w pamięci także jej tekst. Słowa, jakie z całą pewnością śpiewane były przez zwierzęta dawno, dawno temu i uległy zapomnieniu na wiele pokoleń. Teraz zaśpiewam dla was tę pieśń, towarzysze. Jestem stary i mam już mocno schrypnięty głos, ale kiedy nauczę was melodii, to sami dacie radę zaśpiewać ją lepiej. Ma tytuł Zwierzęta Anglii. Stary Knur odchrząknął i zaczął śpiewać. Tak jak mówił, miał głos schrypnięty, ale radził sobie nie najgorzej, a do tego melodia chwytała za serce. Było to coś pomiędzy Clementine a La Cucaracha. Słowa brzmiały następująco.
Zwierzęta Anglii, zwierzęta Irlandii, zwierzęta 4 świata stron. Słuchajcie teraz radosnej nowiny, wkrótce wolności zbierzemy plon. Wkrótce wolność się narodzi, człowiek już nam nie zaszkodzi. Na żyznych polach od Baw do Yorku pasać się będą zwierzęta Albionu. Z nosów zwierząt znikną kółka, uprząż z grzbietów wolny świat. Rdza pokryje kiełzno i ostrogi, zwierzęcych pleców nie zrani ludzki bat. Jedzenia w bród wszędzie pełne chlewnie, pszenicy, jęczmienia, owsa oraz siana. Koniczyny, fasoli, buraków pastewnych, z pełnym żołądkiem będziesz spać do rana. Blask rozjaśni pola w Anglii, woda w rzekach będzie lśnić. Wiatr swobody nam powieje, byśmy mogli godniej żyć. Dzień ten wywalczymy w znoju, krowy, konie, gęsi, kury. choć polegnie wielu w boju, to skruszymy więzień mury. Choć polegnie wielu w boju, to skruszymy więzień mury. Zwierzęta Anglii, zwierzęta Irlandii, zwierzęta czterech świata stron. Słuchajcie teraz radosnej nowiny! Wkrótce wolności zbierzemy plon!
Śpiewanie tej pieśni wprawiło zwierzęta w niesłychanie euforyczny nastrój. Major jeszcze dobrze nie skończył, gdy zgromadzeni sami zaczęli śpiewać. Nawet najgłupsze z nich niemal od razu podchwyciły melodię i po kilka słów, podczas gdy te najzdolniejsze świnie i psy opanowały cały tekst w ciągu zaledwie kilku minut. A już chwilę później, po paru wstępnych próbach, cały folwark zaintonował potężnym unisono Zwierzęta Anglii. Krowy ryczały, psy skamlały, owce beczały, konie rżały, a kaczki kwakały cały tekst i melodię. Pieśń tak zachwyciła wiecujących, że wykonali ją 5 razy z rzędu i mogliby tak śpiewać przez całą noc, gdyby im nie przerwano. Pech chciał, że harmider dochodzący ze stodoły obudził pana Jonesa, który wyskoczył z łóżka, będąc przekonanym, że na podwórze zakradł się lis. Pochwycił dubeltówkę, która zawsze stała w rogu sypialni, i wygarnął śrutem numer 6 w ciemności. Śruciny utkwiły w ścianie stodoły, a zgromadzeni rozbiegli się w okamgnieniu. Każdy uciekł na swoje legowisko. Ptaki podfrunęły na grzędy, większe zaś zwierzęta ułożyły się na słomie i wkrótce cały folwark pogrążył się we śnie.